Evo, nie nam zostało już puno, draga bracia.
Nie pozostało nam już wiele, drodzy bracia w kapłaństwie. Nie ma dużo czasu, ale jeszcze spróbujemy zobaczyć pewne rzeczy. Sakrament spowiedzi, bardzo ważny dla nas kapłanów. Oczywiście i dla wiernych, ale dla nas kapłanów także. Teraz chcemy przypomnieć sobie słowa odpuszczenia grzechów. Gdy my podnosimy rękę i mówimy, Bóg Ojciec Miłosierny pojednał ze sobą świat przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna. Wylał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Niech przez posługę Kościoła udzieli Ci odpuszczenia i pokoju. Odpuszczam Ci Twoje grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Abyśmy uświadomili sobie te słowa, moc i głębię tych słów. Bóg, Ojciec Miłosierny. I ponownie chciałbym powrócić i powołać się na ojca Slawko. On był naprawdę spowiednikiem z całego serca i ludzie chętnie do niego przychodzili. On, pamiętam, mówił, byłoby dobrze powiedzieć wiernym, teraz odnośnie kapłanów, nie wiem dokładnie, ale że spowiedź, dzień, kiedy się spowiadają, by traktowali go jako uroczystość, szczególny dzień. I aby, pamiętam tą rozmowę, to nie było gdzieś przed konfesjonałem ani na rekolekcjach, lecz od tak gdzieś w jakimś pokoju, w kuluarach, aby ludzie na stole w swoim pokoju położyli kwiat w wazonie. Dlaczego on o tym mówił? Gdy patrzymy na kwiat, myślę, że to będzie dla nas jasne, jaki jest sens tego. Ale również pewna anegdota może nam w tym pomóc. On ją przekazał od wizjonerki Marii Pawłowicz-Lunetti. Kiedy ona miała sen, wizję, widziała kwiat, kwitnie, pełen zapachu, świeżości, tak jak i te kwiaty tutaj są takie, wydaje mi się. I kwiat kwitnie, jest cudowny. I wtedy ten kwiat zaczął więdnąć. Utracił kolor, piękno i świeżość i zapach. I w jednym momencie kropla wody spadła na ten kwiat. I kwiat ponownie zaczął kwitnąć. I wtedy Maria zapytała Matkę Bożą, co to znaczy, bo to nie było dla niej jasne. Matka Boża powiedziała, kwiat kwitnie, to jest wola Boża. Wolą Bożą jest to, aby człowiek kwitnął. Byśmy kwitnęli, abyśmy byli radośni, by był w nas spokój, by była w nas miłość, życie. Aby tak było między nami, abyśmy kwitnęli, żyli, byli pełni życia i radości. Kwiat więdnie, mówi Matka Boża, a przyczyną tego jest grzech. Kiedy człowiek więdnie, przyczyną tego jest grzech. Zło chce, by człowiek więdnął, by nie żył pełnią życia, lecz by więdnął. Kropla wody spadła na kwiat. To jest spowiedź, mówi Matka Boża. Spowiedź. To jest znak spowiedzi. I kwiat ponownie kwitnie poprzez spowiedź. To jest piękny obraz tego, abyśmy poprzez to zrozumieli sens spowiedzi. Przychodzi człowiek, który więdnie z powodu grzechów. I spowiedź jest tu, by go ożywić. by ponownie ożywić człowieka i by ponownie kwitnął. Dlatego być może ojciec Slavko proponował, aby do pokoju włożyć kwiat. Dla nas kapłanów również, gdy my się spowiadamy, ale nie wiem, być może nie byłoby źle nawet w konfesjonale położyć jakiś kwiat jako żywy obraz i w ten sposób byśmy mogli jasno powiedzieć człowiekowi, który się spowiada, jakie jest znaczenie spowiedzi, aby zrozumiał, że on został wezwany, by być niczym kwiat, który kwitnie. To tylko rozmyślanie. Papież Franciszek, jak wiemy, wzywa nas bardzo do spowiedzi, abyśmy byli ludźmi przebaczenia, abyśmy się nie zmęczyli. Mówi, Bóg nie męczy się przebaczając i być miłosiernym, dlatego abyśmy i my nie męczyli się, będąc kapłanami, udzielając przebaczenia, odpuszczenia Bożego i Jego miłosierdzia w sakramencie spowiedzi. I teraz chciałbym przekazać wam doświadczenie pewnego księdza, który opowiadał o tym ojcu Slavko. Pamiętam, ojciec Slavko to też opowiadał, ja słyszałem. Mianowicie pewien ksiądz z kraju w Europie Zachodniej dopiero przyjął święcenia. Otrzymał wkrótce parafię, bo brakowało księży. Jednakże w tej parafii ludzie tak często nie chodzili na msze, bardzo rzadko. I on się rozczarował. Stracił siłę, wolę. I powiedział, ci ludzie nie potrzebują Boga. Ci ludzie w mojej parafii, w tej miejscowości nie szukają Boga i nie potrzebują Boga. Jeżeli nie potrzebują Boga, wówczas nie potrzebują nawet mnie jako kapłana. Doszedł do takiego wniosku. I odszedł, opuścił kapłaństwo i ożenił się. I przy jednej z okazji, przypadkowo, czy to przypadek, z rodziną jechał nad Adriatyk, gdzieś nad morze. I wstąpił do Medjugorja, przyglądał się kapłanom, którzy spowiadają na zewnątrz. Teraz też możemy to widzieć. Mamy też nowe konfesjonały. Jeśli Bóg da, te drugie również wkrótce odnowimy, ale pięknym jest widzieć kapłanów na zewnątrz, jak spowiadają. Z pewnością na wielu ludziach pozostawia to mocne wrażenie przy kościele. I on patrzył na księży, patrzy i mówi, ci ludzie szukają Boga, ci ludzie potrzebują Boga. Czuł to tak głęboko, że ludzie potrzebują Boga. Ci ludzie, jeśli potrzebują Boga, potrzebują i mnie, kapłana. I umówił się z rodziną, z żoną i z dziećmi. Gdy najmłodsze dziecko skończy 18 lat, to miało być wkrótce. Wtedy ponownie poprosi biskupa, by go przyjął. Jakie były okoliczności, wszystkie szczegóły nie wiem. W każdym razie on ponownie sprawował mszę prymicyjną. Nie mogę wam opisać szczegółów, ale co jest tu istotne? Ci ludzie potrzebują Boga. Człowiek potrzebuje Boga. I ten, o którym myślisz, że nie potrzebuje, o którym myślisz, że oddalił się od Boga, że on nie myśli o Bogu, że on Boga nie potrzebuje. Ojciec Slavko mawiał, właśnie temu człowiekowi poświęć najwięcej czasu, bo on najbardziej tego potrzebuje. Ten, kto upadł najgłębiej, właśnie jemu najbardziej potrzebny jest Bóg. Jeśli potrzebuje Boga, potrzebuje również mnie jako kapłana. Drodzy bracia, to jest coś, co bardzo może nam pomóc przebudzić w nas świadomość, ważność kapłana.
Człowiek trzeba Boga.
Człowiek potrzebuje Boga, każdy człowiek. I potrzebuje kapłana, by w tym mu pomógł. Wiemy, papież Franciszek przedstawia pewne obrazy, to w skrócie. Spowiedź to nie jest komora celna, ani sąd, ani też pralnia chemiczna. Spowiedź to lecznica. Ojciec Sławko o tym właśnie mówi, bo to pomogło mu, by zrozumieć sens spowiedzi. Mianowicie on bardzo się męczył jeszcze od czasu seminarium z problemem spowiedzi. I mówię, że nie mógł tego wcale zrozumieć. Ludzie przystępują do spowiedzi, wyznają grzechy, otrzymują rozgrzeszenie, odchodzą, wracają ponownie po jakimś czasie, wyznają te same grzechy. On nie czuje żadnej przemiany. I to go męczyło. Dlaczego tak? Dopóki nie przyszła pewna kobieta do konfesjonału i powiedziała, ja nie chcę spowiedzi. Ja nie chcę spowiedzi, lecz tylko rozmowy. Ponieważ po co mi człowiek? Po co mi człowiek jako pośrednik do Boga? Ja nie potrzebuję człowieka. Miała problem z tym ludzkim elementem w spowiedzi. Kapłan jako człowiek. I wtedy ojciec Sławko mówi, zobaczcie, jak on podchodzi do tego problemu. Mówi, dobrze, proszę pani, i dla mnie to jest problem. On nie wchodzi z nią w dyskusję, lecz mówi, dla mnie to też jest problemem. Ja też się z tym męczę. Dla mnie też to nie jest jasne. Ale z pewnością nie to jest sensem spowiedzi. Tego jestem pewien, ale nie wiem, co jest. Zaczęli rozmawiać i odkrywać sens spowiedzi.
Nie, nie mu doradoznał, nie za to on tu da słysza.
Kapłan nie jest tu po to, by słuchać czyjeś grzechy, dlatego że jest ciekawy. Tu chodzi o coś głębszego, o spotkanie tego, co ludzkie i Boże. Chodzi o spotkanie zranionego i lekarza. To jest sens spowiedzi. I wtedy ojciec Sławko zrozumiał i często o tym mówił. Nie tylko, że człowiek wyznaje grzechy, lecz spowiedź jest spotkaniem z lekarzem, Bogiem i kapłan jest tu pomocą. To spotkanie zranionego z tym, który uzdrawia człowieka. Dlatego kapłan jest tu, by pomóc. I ojciec Sławko mówi, kapłan bardzo dobrze powinien znać choroby, bardzo dobrze znać wnętrze człowieka, prawa duszy i ciała i ducha. I być otwartym. Również bardzo dobrze znać leki, bardzo dobrze wiedzieć, co dać człowiekowi jako sposób na to, by zdrowiał od wewnątrz. Ja kiedyś zapytałem go, jaką metodę, w jakiej okazji zastosować, pokazać. Dopiero wróciłem ze studiów i on powiedział mi, studiuj. Bardzo dobrze. Badaj wszystkie metody, ale gdy człowiek stanie przed tobą, konkretny człowiek, zostaw metody. Lecz słuchaj.
A onda će metode doći.
I wtedy metody się pojawią. To nadejdzie i będziesz wiedział, jak postąpić i w jaki sposób pomóc człowiekowi. Ale gdy człowiek przyjdzie, zostaw metody. To znaczy słuchaj, w pełni przemień się w ucho. I pamiętam dobrze spowiedzi przed nim, jak ten człowiek słuchał
i
patrzył na mnie, tak jakby rentgen mnie, tak jakby mi robił zdjęcie, tak jakby fotografował moje wnętrze. Tak tego doświadczyłem. Głębokie słuchanie.
Zato, evo, sad ćemo do toga doći, do ovoga.
Teraz przejdziemy do obszaru słuchania, ale to chciałem mocno podkreślić, ponieważ dla nas jest to bardzo ważne. Słuchać człowieka. Kiedy ktoś nie jest gotowy, to również pamiętam, gdy ktoś nie żałuje za grzechy, gdy mówi, że nie ma grzechów, gdy nie dostrzega grzechów. Ojciec Slawko mówi, nie odrzucaj go, nie mów mu, nie dam ci odpuszczenia. On ogólnie był taki, nie odrzucać w taki sposób, nie dam ci rozgrzeszenia, lecz on był za inną drogą, innym sposobem. Spowiedź jako proces, on mawiał, przyjacielu.
To
jest tak jak z lekarzem. Nie możesz nagle zostać uzdrowiony z pewnych chorób. Pójdziesz raz do lekarza i jeszcze raz na kontrolę i da ci leki. On sprawdza, więc idziesz ponownie. Teraz, przyjacielu, nie jesteś gotów. Chwilowo nie jesteś gotów, by przyjąć rozgrzeszenie. Zobaczcie, jakie jest to dobre i przyjdź znowu. W ten sposób zachęcił człowieka, by pracował nad sobą. Nie odrzucił go, ale wezwał go na tę drogę, proces. I on będzie mu towarzyszył. Przyjdź znowu, przyjdź i wejdź w ten proces dojrzewania. Gdy ludzie wyznają te same grzechy, wtedy wiemy. Być może słyszeliśmy anegdotę o jego spotkaniu z teologiem Hansem Ursem von Balthasarem, gdy zapytał, co wy o tym sądzicie, gdy przychodzi człowiek i mówi, że nie ma grzechów, albo gdy wyznają te same grzechy, co uczynić? I wtedy Baltazar odpowiada, nic. Powiedz tylko człowiekowi, Bogu dzięki, że nie masz grzechów. A wtedy zadaj mu pytanie o miłość. Czy miłujesz Boga? Bardziej niż wszystko? Czy miłujesz człowieka? I to człowiekowi pomoże, by zrozumiał, bo nigdy nie możemy powiedzieć, że kochamy wystarczająco. Zawsze możemy w tym wzrastać. Następnie ojciec Slawko nie był tylko za tym, by wyspowiadać grzechy. Nie był z tego zadowolony, by człowiek sobie przypomniał i wyliczył grzechy. Zgrzeszyłem w tym, tym i tym. Lecz on starał się dojść do przyczyny i pomóc człowiekowi, by poznał przyczyny swoich grzechów. Również gdy mówił o pokucie, on nie dawał odmów modlitwy Ojcze Nasz, 5 czy 7 Ojcze Nasz, lecz pokutę traktował jako kontynuację leczenia, kontynuację uzdrowienia. Na przykład, jeżeli ktoś mówi, że że jest alkoholikiem, że pije. Wtedy on nie dawał mu pokuty, by odmówił 10 Ojcze Nasz i koniec, lecz by kontynuował poznawanie przyczyn i by mógł być uzdrawiany od uzależnienia. Tak więc pokuta jako kontynuacja leczenia. Myślę, że dla nas jest to bardzo ważne, gdy możemy człowiekowi pomóc, by głębiej traktował spowiedź, by głębiej rozumiał swój problem, w którym się znajduje, by nie zostawał przy tym, że coś wyznał, wyspowiadał, powiedział, lecz by poznawał przyczyny. Na przykład, gdy ktoś mówi, że się złościł, dobrze, powiedział, wyznał to, ale co jest tego przyczyną? Aby lepiej poznawał siebie. Bardzo ważne w przypadku ojca Slavko było to, że spowiedź nie jest tylko walką przeciwko grzechom. Chrześcijaństwo też nie jest tylko walką z grzechem, lecz chrześcijaństwo, a temu służy spowiedź, jest wzrostem, wzrostem ku świętości. I on uważał, że tu jest istotna różnica w zrozumieniu. Tutaj człowiek zaczyna się zmieniać. Jeżeli spowiedź potraktuje tylko jako walkę przeciwko grzechom, zmęczy się, stale wyznaje te same grzechy, nie może się z czegoś wyzwolić. Rozczaruje się, zmęczy się i nie będzie traktował spowiedzi tak poważnie. Jednakże jeżeli człowiek potraktuje swoje chrześcijaństwo jako wezwanie do wzrostu, wtedy oczywiście będzie walczył przeciwko grzechowi, ale nie tylko to, lecz będzie starał się wzrastać. I to jest to, co brakuje wielu chrześcijanom. I posłużył się obrazem ogrodu. Mówi, to by tak samo było, gdyby ogrodnik sens swej pracy jako ogrodnika widział tylko w tym, że wykorzenia chwasty i stale to czyni. To jest tak, jakby człowiek stale wystrzegał się grzechów i walczył z grzechami. On mówi, nie, ogrodnik odkryje sens swego powołania, jeżeli posadzi jedno drzewo. Jeżeli posadzi drzewo, wtedy oczywiście będzie również ta walka z chwastami, ale będzie wiedział dlaczego, bo zobaczy drzewo, które rośnie i uczyni wszystko, by to drzewo rosło. I tak samo, jeśli odkryjemy swoje chrześcijaństwo jako wezwanie na wzrost mojej wiary, nadziei i miłości, wtedy oczywiście będę walczył z grzechem, ale będę się starał, by wzrastała moja wiara, nadzieja i miłość.
Ja bych sada pogotovo se vratio.
Teraz szczególnie chciałbym wrócić do tematu słuchania i pracy nad sobą, nad swoim sercem. Słuchać to bardzo ważne dla nas kapłanów. My często jesteśmy w tej pozycji, że słuchamy innych. Tu jest oczywiście spowiedź najważniejsza, również rozmowy z wiernymi. To jest nasze powołanie, by słuchać innych. Jest pewna anegdota. Chciałbym ją przekazać wam. Ojciec Stanko Wasil w naszej prowincji, ksiądz, który napisał hymn do Królowej Pokoju, przyszliśmy do ciebie, matko. I kiedyś, gdy był w parafii w latach 60., tu w sąsiedniej parafii nie było samochodów, nie było kościołków filialnych i należało sprawować mszę na cmentarzu filialnym. Myślę, że przyjechał na motorze. Nie było też wielu księży po II wojnie światowej. I on był już spóźniony. Ustawia stół na cmentarzu, przygotowuje ołtarz, będzie msza i przychodzi jakaś babcia i mówi, proszę ojca, chciałabym się wyspowiadać. On mówi, zostaw to teraz, przecież widzisz, że jestem spóźniony, przygotowuję się do mszy, zostaw to teraz, przyjdź za innym razem. Chciałabym się wyspowiadać, mówi babcia znowu, zostaw mnie teraz. Widzisz, że jestem spóźniony. Przyjdź kiedy indziej. I babcia powoli odwraca się od niego, wraca z powrotem i mówi, ale tak, żeby on słyszał. Dobrze, dobrze. Jeśli nie chcesz teraz, to zrobisz to w nocy.
Ona cię zwać po bolesnika, jel?
Ona będzie dzwonić, żeby odwiedził chorą. Namaszczenie chorych.
Nie jednostawno, naravno, spowiadać i słuchać.
Oczywiście nie jest to proste spowiadać i słuchać, ale dla nas jest to bardzo ważne. Kapłan to człowiek, który jedno ucho ma zawsze przyłożone do Słowa Bożego, a drugie ucho do człowieka. Jedno ucho kapłan ma zawsze oparte na Słowie Bożym, a drugie ucho na człowieku.
Jedno
ucho na Ewangelii, a drugie na człowieku. Najpierw ważne jest, by słuchać Słowo Boże. Dla nas, kapłanów, to jest najważniejsze. Słuchać Słowo Boże. W psalmie, w Starym Testamencie również, Bóg mówi, słuchaj, mój ludu. Ja cię upomnę. O, gdybyś mnie posłuchał, Izraelu. A doświadczenie Boga z narodem jest, mój naród nie słuchał głosu mego. Izrael mnie nie posłuchał. O, gdyby mój naród mnie słuchał, gdyby Izrael kroczył moimi drogami. My słuchamy, ale czasami słuchamy tylko siebie.
Swoje myśli.
Swoich myśli.
Swoje osiecia. Swoje myślenie.
Swoje uczucia, swoje myślenie.
Słuchać drugiego. Zaista.
A słuchać drugiego, rzeczywiście słuchać drugiego człowieka, to nie jest łatwe. Ja podawałem przykład. Bardzo dobry jest dla mnie i wiele mówi. Być może słyszeliśmy, ale posłuchajmy raz jeszcze. Kiedy pewien człowiek, mąż, przyszedł do księdza z problemem. Z problemem w małżeństwie ze swoją żoną. Nie rozumieją się, są w jakimś konflikcie i w rodzinie jest również zły stan. By udzielił mu rady i ksiądz powiedział, wróć do domu i przez tydzień słuchaj swojej żony. Słuchaj wszystkiego, co mówi. I po tygodniu wróć do mnie. I on poszedł i wrócił cały radosny. Dziękuję, proszę księdza. Jestem zadowolony. Wszystko się polepszyło. W tym tygodniu słuchałem każdego słowa, które wypowiedziała moja żona. A ksiądz odpowiada, dobrze, a teraz wróć do domu i przez tydzień słuchaj każdego słowa, którego nie wypowie twoja żona. Którego nie wypowie. Słuchać drugiego. Ja u ojca Slawko tego doświadczyłem. Jakże on słuchał. On podczas spowiedzi nie udzielał wielkich rad. Opisywałem wam już, jak postępował wobec mnie, gdy byłem w kryzysie. Nie mówił ani tu, ani tam, ni to, ni tamto. Nie mówił ani tak, ani nie, lecz słuchał. I chciał, abym ja sam coś wywnioskował. Pewna osoba, nie opowiadałem o tym, ale kiedyś dała mi świadectwo. To jest Maja ze Słowenii. Są tu bracia w kapłaństwie ze Słowenii i ja znam ją od samego początku, przywoziła pielgrzymów i kiedyś powiedziała, miałam wielki problem. I podczas spowiedzi przedstawiłam go ojcu Slawko, a on mnie tylko słuchał. I nie powiedział ani słowa, co mam uczynić. A gdy ja wypowiedziałam ten problem i przyglądałam się jemu, potem zrozumiałam, gdzie jest rozwiązanie. Drodzy bracia, to jest coś, jak to opisać? Człowiek, który jest tu do Twojej dyspozycji, słucha Cię, patrzy na Ciebie z otwartym, miłosiernym sercem. I tu jest szczególny nastrój, w którym człowiek może oddychać i zmieniać się. Nie jest zmuszony, lecz sam jakoś dochodzi do poznania. Ja tego doświadczyłem, ale miło mi było, gdy słyszałem również od Mai, a sądzę, że i inni tego doświadczyli. Teraz opowiem Wam anegdotę związaną z ojcem Slawko i jego spowiedzią. Ojciec Slawko mówi, ojciec Peter Ljubiczyć wygłasza kazanie na mszy i opowiada o jakichś rzeczach. Ja najchętniej bym wstał, powiedziałbym mu to, wziąłbym go i wyrzucił na zewnątrz. Tak jakoś głosił to kazanie, mówił o zbędnych rzeczach i teraz ja bym go wziął i wyrzucił i powiedział, czemu się nie przygotowałeś do mszy świętej. I w tym momencie mówi, akurat nikogo nie było w konfesjonale. Ja słucham jego kazanie, trzymając się za głowę. I w tym momencie wchodzi pewna kobieta. Mówi, proszę ojca, proszę, czy mogłam się wyspowiadać? Dobrze, wejdź. Ona mówi, od 40 lat się nie wyspowiadałam, ale słowa tego księdza, który teraz wygłasza kazanie, tak bardzo mnie wzruszyły. Ojciec Slawko mówi, nigdy więcej, nigdy już nie mówiłem nic przeciwko komukolwiek. Bóg działa na różne sposoby. Ważne jest tylko być otwartym i słuchać. Tylko jeden przykład, co znaczy słuchać tylko siebie albo słuchać, być otwartym na Boga, na drugiego człowieka. Przykład Józefa i Heroda. Józef, oblubieniec Maryi, jest człowiekiem, który słucha, ale nie siebie i swoich snów, i swoich myśli, swego myślenia, swoich planów. On to ma, ale nie słucha tylko tego, lecz jest otwarty i słucha planów Bożych, myśli Bożych. Bo on planował, miał plany, aby oddalić Maryję. To były wielkie pokusy, co uczynić, jak postąpić. Ale Józef jest otwartą osobą, nie słucha tylko siebie, lecz tego, czego Bóg pragnie, co Bóg planuje, czego Bóg chce. A Herod? Herod jest człowiekiem, który słucha tylko siebie i doradców, którzy myślą tak samo. Dlatego on zabija te dzieci i tak dalej. Dlatego, że słucha siebie, swoich myśli. Jak bardzo ważne jest być otwartym i słuchać drugiego. A tu człowiek rzeczywiście Powinien być gotów do przemiany, aby móc usłyszeć drugiego, by móc być otwartym. I ponownie dochodzimy do nawrócenia, być gotowym do nawrócenia, do przemiany. To mnie interesuje i tylko to jest dla mnie ważne. Jeżeli to będzie najważniejsze, tak jak Matka Boża powiedziała, nawrócenie jest najważniejszym orędziem, które dała. Kiedy to zrozumiem jako najważniejsze, wtedy zacznę inaczej słuchać. Nawrócenie, przemiana, wzrost, to mnie interesuje. Prawda, nie moja, lecz prawda. Jest pewna anegdota o prezydencie USA, nie wiem jak się nazywał, i przyszedł do niego jakiś guwerner któregoś z krajów i zapytał, jak udaje się panu przyjąć tyle osób w swoim urzędzie i kończy pan w południe. Ja też przyjmuję bardzo wielu ludzi. Czasami mniej, a kończę dopiero wieczorem. I prezydent odpowiada, tak jest dlatego, że pan mówi. Słuchać. Słuchać drugiego, słyszeć drugiego. My czasami nie chcemy słyszeć. Czasami nie chcemy zrozumieć drugiego człowieka. Ale dobre jest również, abyśmy sobie to uświadomili. Ten z partii politycznej, z prawicy, nie chce zrozumieć tego, który jest w lewicy. Albo odwrotnie, czy ten z lewicy chce usłyszeć i zrozumieć? Myślenie człowieka z partii przeciwnej?
Tu borbę, koliko jest.
Jakże wiele jest tu walki. Należy chcieć prawdy. Interesuje mnie prawda. Mamy przed sobą postaci w Nowym Testamencie, Nikodem i Galileusz. Ludzie, którzy byli otwarci, którzy potrafili słuchać i słyszeć inaczej.
Nikodem,
który przychodził w nocy do Jezusa i pytał go, chciał słyszeć Jezusa w nocy, to było dla niego bardzo ważne, interesowało go. Nikodem zadaje pytanie faryzeuszom, czyż nasze prawo sądzi człowieka, zanim go wcześniej nie wysłucha i nie dowie się, co czyni? Nikodem jest otwartym człowiekiem. Również Gamaliel słucha głosu sumienia w procesie przeciwko Piotra i Jana. Powstał w Sanhedrymie człowiek o tym imieniu i powiedział, mieszkańcy Galilei, posłuchajcie, co mają do powiedzenia. Puśćcie ich, bo jeżeli jest to od ludzi, to przepadnie, jeśli od Boga nie będziecie mogli tego zniszczyć, dopóki nie będziecie w wojnie, na wojnie z Bogiem. Ludzie, którzy potrafią słuchać. Teraz chciałbym postawić przed wami bardzo ważny temat. Praca nad sercem. Oto jedno zdanie ojca Sławko. Tylko praca nad sercem uszczęśliwia człowieka. Tylko praca nad sercem uszczęśliwia człowieka. Ważne jest pracować nad sercem. Matka Boża mówi, pracujcie nad swoimi sercami, tak jak pracujecie w polu. My się ukrywamy, chcemy ukryć pewne rzeczy, jak Adam i Ewa. liście figowe, byli nadzy, ale to nie był problem. A później poprzez liście figowe chcą ukryć swoją nagość. My również chcemy zamaskować, ukryć pewne rzeczy. Dlatego spowiedź jest ważnym sakramentem, w którym zrzucamy maski. Zrzucamy maski, uświadamiamy sobie, że jesteśmy nadzy. Przed Bogiem jesteśmy nadzy i nie musimy się ukrywać. Nie możemy się ukryć i nie musimy, ani też nie musimy niczego ukrywać. I tu pomóc człowiekowi, aby zrzucał maski.
My,
kapłani, również jesteśmy do tego wezwani, by pracować nad sobą i zrzucać różne maski, bo my jako kapłani jesteśmy poddani pokusie, by zakładać maski, by się maskować, by udawać, by ulepszać siebie, chcąc przed innymi wypaść inni niż jesteśmy. Dlatego ważne jest pracować nad swoim sercem. Oto przykład, który przedstawię, a później zrobimy przerwę. Przykład księdza, który pracuje nad sobą. Zobaczcie, co to znaczy i jak on to czyni. Ja również czułem się sprawiedliwy. Uważałem się za dobrego kapłana, dopóki nie przebudziła mnie jedna myśl. Nie niszczą przyrody tylko mocarze, którzy mają mocny przemysł, lecz również ja. Ja także jestem niemiłosierny względem przyrody. Ja też kupiłem samochód i zużywam paliwo, którym zanieczyszczam środowisko. Ja również latam z samolotem, który zanieczyszcza. Być może myśli tego kapłana na pierwszy rzut oka wydają nam się dziwne, ale być może mogą nam pomóc, aby otwierały nam się oczy w inny sposób, abyśmy badali siebie w inny sposób i aby nasz stosunek do wszystkiego był trochę inny. Jak wiele jest tego, co czynię, być może nieświadomie, a to przyczynia się niesprawiedliwości na świecie, czy to wobec ludzi, czy przyrody. Być może ja również kupuję bardzo drogie futro, które zostało wykonane z zabitego zwierzęcia. Być może ja też milczę przed niesprawiedliwością, która spotyka niewinnych ludzi. Być może ja też nie wstawiłem się za pokojem, tam gdzie panuje niepokój w mojej parafii. Być może ja też nie głosowałem przeciwko niesprawiedliwości w polityce, jakimś przedsiębiorstwie. Być może ja również tego nie uczyniłem. Drodzy bracia w kapłaństwie, pytanie, które jest tak ważne dla nas wszystkich, które nas budzi, które otwiera naszą świadomość, abyśmy myśleli inaczej, abyśmy się przebudzili. Być może ja również. I ojciec Slawko przedstawia przykład pewnego księdza, ja często go cytowałem, który doświadczył czegoś w Medjugorju i on mówi: od 30 lat jestem kapłanem, od 30 lat wygłaszam kazania i nie mogę zrozumieć, że w ciągu 30 lat, a jeszcze czas studiów teologii, że ja nie zrozumiałem, iż istnieje w Biblii, w tradycji Kościoła wezwanie do postu. Nie pościłem, ani też nie wzywałem wiernych do postu. Nie mogę zrozumieć, dlaczego, jak to się mogło przydarzyć. I wtedy on zadaje bardzo ważne pytanie, które teraz również może nam pomóc w tym sensie pracy nad sobą. I mówi: jak wiele jest tego, co czeka na moje nawrócenie, abym to odkrył. Jak wiele jest tego, co ważne, co istnieje i co czeka na moje nawrócenie, abym to odkrył.